Rozdział 28. Nad przepaścią. Pociąg, opuściwszy stację Ogden, skierował się na południe aż do rzeki Weber, przebiegłszy 900 mil, licząc od San Francisco. Z tego punktu ruszył na zachód poprzez góry Wasatch. Nazajutrz, 7 grudnia, zatrzymał się na stacji Green River. Śnieg z deszczem padał całą noc, lecz nie przeszkadzał biegowi pociągu. Obieży świat niepokoił się nagromadzeniem śniegu na torach, co mogło spowodować opóźnienie pociągu. Też pomysł – wybrać się w podróż w zimie. Nie lepiej było poczekać do lata, żeby mieć większe szanse wygrania zakładu? W tym czasie, gdy poczciwiec był zajęty badaniem stanu nieba i obniżeniem temperatury, pani Auda odczuwała obawy zupełnie innego rodzaju. W Green River kilku pasażerów wyszło z wagonów i przechadzało się po peronie, oczekując odjazdu pociągu. Między nimi młoda kobieta poznała pułkownika Stampa, owego Amerykanina, który tak grubiańsko postąpił z Phileasem Foggiem podczas mityngu w San Francisco. Okoliczność ta żywo zaniepokoiła młodą kobietę. Pani Auda przywiązywała się do człowieka, który pomimo swego chłodnego temperamentu dawał jej codziennie dowody życzliwości. Gdy pociąg ruszył, pani Auda, korzystając z chwili snu pana Foga, opowiedziała o swoim spostrzeżeniu Fixowi i obieży światowi. – Co, Stamp w pociągu? – wykrzyknął Fix. – Niech się pani uspokoi. Zanim się rzuci na pana Foga, będzie miał do czynienia ze mną, bo i ja mam z nim rachunek do załatwienia. I ja też go biorę na siebie, dodał obieży świat, pomimo że jest pułkownikiem. Panie Fix, rzekła pani Auda, pan Fog nie pozwoli nikomu mścić się za niego. Jest zdecydowany, jak mi mówił, powrócić do Ameryki, aby odnaleźć tego gbura. Jeżeli zatem spostrzeże pułkownika, nie zapobiegniemy starciu, które pociągnie za sobą smutne skutki. Trzeba zatem, aby go nie zobaczył. Ma pani słuszność, spotkanie mogłoby wszystko popsuć. Zwycięzca czy zwyciężony, pan Fog się spóźni i dodał obieży świat. Będzie to wygrana dla członków klubu Reforma. Za 4 dni będziemy w Nowym Jorku. A więc jeżeli podczas tych 4 dni mój pan nie opuści wagonu, można się spodziewać, że nie spotka tego przeklętego Amerykanina. Trzeba więc temu przeszkodzić. Rozmowa się urwała. Pan Fog się obudził. Nieco później obieży świat zadał po cichu pytanie inspektorowi policji. Czy naprawdę biłby się pan za niego? Zrobiłbym wszystko, żeby go przywieźć żywego do Europy, rzekł Fix obojętnie, niewzruszonym tonem. Obieży świat zadrżał na te słowa, ale to nie osłabiło wcale zdania, jakie miało swym panu. A teraz, czy znajdzie sposób zatrzymania pana Foga, aby uniknąć spotkania z pułkownikiem? Nie było to trudne do wykonania, gdyż dżentelmen był z natury mało ruchliwy i mało ciekawy. Tymczasem inspektor widocznie uznał, że znalazł sposób, gdyż po upływie kilku chwil zwrócił się do pana Foga. Wloką się godziny w podróży pociągiem, czyż nie? W samej rzeczy, odparł dżentelmen. Ale mijają. Na statku, ciągnął dalej inspektor. Zwykł pan grywać w wista. Tak, odparł pan Fog. Ale tutaj będzie trudno, ponieważ nie mam ani kart, ani partnerów. No, co do kart, to można je kupić. Sprzedają we wszystkich wagonach amerykańskich. A co do partnerów, gdyby pani zechciała... Chętnie, żywo, odparła pani Auda. Gram w wista. To wchodzi w zakres angielskiego wychowania. Pochlebiam sobie, że gram dobrze, rzekł agent. A to doskonale, rzekł pan Fog zadowolony, że będzie mógł oddać się ulubionej grze. Obieży świat został wysłany na poszukiwanie stewarda i niedługo powrócił, niosąc 2 talie kart, fiszki, żetony i mały stolik pokryty suknem. Gra się rozpoczęła. Pani Auda grała nieźle. Zasłużyła nawet na pochwałę surowego pana Foga. Co się tyczy inspektora, był to gracz doskonały, godny partner dżentelmena. No teraz, rzekł do siebie obieży świat, mamy go. Nie ruszy się z miejsca. O 11 rano pociąg dotarł do miejsca, które rozgranicza wody spływające do obu oceanów. Był to Bridger Pass na wysokości 7524 stóp angielskich ponad poziomem morza. Jedno z najwyższych miejsc, jakie przecinała droga poprzez góry skaliste. O 12:30 podróżni nasi minęli Fort Halleck. Jeszcze kilka godzin, a miną góry skaliste. Można było mieć nadzieję, że na tej trudnej drodze nie zdarzy się żaden wypadek. Śnieg przestał padać. Ochłodziło się. Wielkie ptaki, przerażone świstem lokomotywy, uciekały w dal. Na równinie nie pokazał się ani wilk, ani niedźwiedź. Była to ogromna, naga pustynia. Po obfitym śniadaniu pan Fok i jego partnerzy zasiedli do niedokończonego wista, gdy nagle rozległ się gwałtowny świst lokomotywy. Pociąg zatrzymał się. Obieży świat wytknął głowę za okno, aby dociec przyczyny zatrzymania. Nie dostrzegł żadnej stacji. Pani Auda i pan Fix obawiali się przez chwilę, czy pan Fok nie zamierza zejść na pobocze. Dżentelmen jednak zadowolił się wysłaniem swego służącego, powiedziawszy mu: wyjdź, zobacz, co się stało. Obieży świat wyskoczył z wagonu. Około 40 pasażerów opuściło już swoje miejsca, między nimi pułkownik Stamp Proctor. Pociąg zatrzymał się przed czerwonym sygnałem zamykającym drogę. Maszynista i konduktor rozprawiali żywo z dróżnikiem, którego przysłał naczelnik najbliższej stacji w Medicine Bow. Podróżni zbliżyli się i wmieszali do rozmowy, w której wyróżniał się pułkownik Proctor ze swoim podniesionym głosem i władczymi gestami. Obieży świat, zbliżywszy się, usłyszał słowa dróżnika. Most jest naruszony. Nie wytrzyma ciężaru pociągu. Most, o którym mowa, był zawieszony nad przepaścią o mile od miejsca, gdzie zatrzymał się pociąg. Według słów dróżnika groził zawaleniem, gdyż kilka słupów pękło. Nie można było ryzykować przejazdu. Obieży świat, nie śmiąc zawiadomić o tym swego pana, słuchał z zaciśniętymi zębami, nieruchomy jak posąg. A więc co będzie? Krzyknął pułkownik. Czy myślą zostawić nas tu w śniegu? Pułkowniku, odpowiedział konduktor. Telegrafowaliśmy do stacji Omaha, żądając wysłania pociągu. Lecz nie wydaje się, żeby dotarł do Medicine Bow wcześniej niż za 6 godzin. 6 godzin? Krzyknął obieży świat. Niewątpliwie, odpowiedział konduktor. Zresztą potrzebujemy sporo czasu, żeby dojść do stacji pieszo. Pieszo! Przerazili się wszyscy pasażerowie. A jak daleko do tej stacji? Spytał jeden z nich. 12 mil po drugiej stronie rzeki. 12 mil przejść po śniegu? Oburzał się Stamp Proctor. Pułkownik zaczął kląć i wymyślać towarzystwu kolejowemu i konduktorowi. Obieży świat nie mniej rozwścieczony pomagał mu. Oto przeszkoda, z powodu której przepadną banknoty jego pana. Przygnębienie było powszechne. Nie licząc już opóźnienia w podróży, byli zmuszeni przejść 12 mil po śniegu. Wrzawa i dzikie okrzyki byłyby niewątpliwie zwróciły uwagę pana Foga, gdyby nie był tak pogrążony w grze. Obieży świat postanowił wreszcie uprzedzić swego pana i ze spuszczoną głową skierował się ku wagonowi, gdy wtem maszynista, prawdziwy Jankes, nazwiskiem Forster, podnosząc głos, odezwał się. — Panowie, jest sposób przedostania się. — Przez most? — spytał jeden z podróżnych. — Przez most. — Naszym pociągiem? — zapytał pułkownik. — Tak. Obieży świat zatrzymał się, chłonąc słowa maszynisty. Ależ most grozi zawaleniem, rzekł konduktor. Co z tego? Odpowiedział Forster. Sądzę, że jeśli puścimy pociąg całą siłą pary, przejedziemy szczęśliwie. Tam do licha, zawołał obieży świat. Pewnej liczbie pasażerów plan się podobał, szczególnie przypadł do gustu pułkownikowi, którego awanturniczy umysł nie widział w tym nic nadzwyczajnego. Mamy 50 szans na 100, że przejedziemy, powiedział jeden. 60, dodał drugi. 80, 90 na 100. Obieży świat był oszołomiony. Choć był zdecydowany próbować wszelkich sposobów, żeby przedostać się przez rzekę, ten uznał za zbyt amerykański. A zresztą, pomyślał, jest lepszy sposób, który nikomu z nich nie przyszedł na myśl. Panowie, zwrócił się do jednego z pasażerów. Sposób podsunięty przez maszynistę wydaje mi się nieco ryzykowny. 80 szans, odpowiedział pasażer, obracając się do niego plecami. Dobrze wiem, rzekł obieży świat, zwracając się do drugiego dżentelmena. Ale proste zastanowienie. Bez zastanowień to zbyteczne, odpowiedział Amerykanin, wzruszając ramionami. Przecież maszynista zapewnia, że przejedziemy. Bez wątpienia, zapewnił obieży świat. Ale przezorność każe... Co przezorność każe? Wrzasnął pułkownik. Całą siłą pary, mówię panu, rozumiesz pan? Całą siłą pary. Ależ wiem, rozumiem, powtórzył obieży świat, nie mogąc dojść do słowa. Ale byłoby, jeśli nie przezorniej, skoro panów razi to słowo, to bardziej naturalnie. Jak? Kto? Gdzie? Czego ten tu chce ze swoją naturalnością? Krzyczano zewsząd. Boisz się pan? Zapytał go pułkownik. Co? Ja się mam bać? Oburzył się obieży świat. A więc dobrze. Wsiadam. Pokażę wam, że Francuz umie tak samo ryzykować jak Amerykanin. Siadać, siadać! Wołał konduktor. Tak, siadajmy, powtórzył obieży świat. Do wagonu. Ale nikt mi nie zabroni pomyśleć, że byłoby rozsądniej przejść most pieszo i poprowadzić pociąg za nami. Nikt nie słyszał tej mądrej uwagi i nikt nie przyznał jej słuszności. Pasażerowie powsiadali, obieży świat zajął w milczeniu swoje miejsce, nie odpowiadając, co się stało. Gracze byli zatopieni w wiście. Lokomotywa gwizdnęła potężnie. Maszynista, wypuszczając parę, cofnął pociąg o mile. Cofał się jak akrobata, gotujący się do skoku. Następnie rozległ się powtórny świst. Bieg się zaczął. Wkrótce szybkość stała się zatrważająca. Pociąg pędził z szybkością 100 mil na godzinę, prawie nie dotykając szyn. Szybkość zmniejszała ciężar. Most przebyto. Stało się to z szybkością błyskawicy. Pociąg skoczył, można powiedzieć, z jednego brzegu na drugi i maszynista zdołał go zatrzymać dopiero 5 mil za stacją. Ledwie pociąg przebył most, gdy ten, zrujnowany do szczętu, runął z łoskotem w przepaść.